Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Rozmawiamy dzisiaj z doktorem Piotrem Kwiatkowskim, psychoterapeutą, o iluzjach, które im nam właściwie w życiu towarzyszą, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, a nic co ludzkie nie jest nam obce. I gdybyśmy tak się zagłębili w siebie, to na pewno jakieś iluzje, iluzyjki, jakieś błędne przekonania, które nam bardzo szkodzą, funkcjonują. O tych przekonaniach mówiłeś, Piotrze, w poprzedniej godzinie. O tych przekonaniach dotyczących chociażby pieniędzy, że no nie mam pieniędzy, chciałbym mieć pieniądze, ale okazuje się, że gdzieś głęboko we mnie były przekonania takie, że no właściwie to ci, co mają, to po prostu ukradli albo zwyczajnie są zimnymi, złymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej.
Zdecydowanie tak. Tutaj kolejny olbrzymi obszar i powiem szczerze, aż się troszkę obawiam. Dlatego, że to jest takie myślenie nadal bardzo aktualne w wielu rodzinach. Nadal wiele osób się pod tym podpisuje i na co dzień z tym się spotykam. Ja akurat mam bardzo określone myślenie w tej sprawie i też grupa osób, z którymi współpracuję, z którymi dyskutuję na ten temat, podobnie spostrzegają sprawę, natomiast zdaję sobie sprawę, że nie jest to jedyny pogląd. Mianowicie myślę tutaj o różnego rodzaju regulacjach dotyczących funkcjonowania w rodzinie, w ogóle funkcjonowania rodziny, podtrzymywania funkcjonowania rodziny, ale też ról męskiej i kobiecej. No właśnie, a jak to właściwie jest? Jak tutaj wygląda to myślenie? Jak tutaj wyglądają te standardy, przekonania? A na ile one nam służą, a na ile niekoniecznie? Bardzo szeroka kwestia, a tak naprawdę od całkiem niedawna zmieniająca się, no bo zobaczmy, przez całe wieki mieliśmy myślenie takie, że na dobrą sprawę każdy powinien założyć rodzinę. W rodzinie jest bezpieczniej, w rodzinie łatwiej zaspokajać różne potrzeby. W rodzinie ludzie się wspierają, współpracują, wypracowują pewne dobra, przekazują kolejnym pokoleniom. W rodzinie rodzi się dziecko, to dziecko jest zadbane, chronione, wychowane, przygotowywane do funkcjonowania w społeczeństwie. Również przygotowywane do tego, żeby na stare lata zadbać o rodziców. Również ci rodzice mieli większy komfort psychiczny, wiedząc, że wypracowując pewne rzeczy, będą mieli komu przekazać. Będzie jakiś spadkobierca dóbr, umiejętności, ziemi, no, najróżniejszych rzeczy. No właśnie, teraz w dużej mierze tak to funkcjonowało, że co konstytuowało rodzinę? No, miał być to związek usankcjonowany. Przede wszystkim jest to wydarzenie religijne. Okej, z perspektywy państwa, no jak to ładnie, zgrabnie jest sformułowane w kodeksie cywilnym, czynność prawna z kategorii umów, albo jakoś tak. Strasznie mi się podobało to określenie. Natomiast no, w świadomości, zwłaszcza naszej polskiej, dość tradycyjnej, jest to zdecydowanie więcej niż czynność prawna z kategorii umów. No właśnie, więc obiecujemy sobie, jest to bardzo ważne wydarzenie w naszym życiu, w życiu całej rodziny. Do pewnego momentu również w warunkach polskich to nawet nie sami małżonkowie podejmowali taką decyzję, ale była instytucja swatki, rodzina była w to zaangażowana, żeby znaleźć odpowiedniego kandydata na odpowiednim poziomie materialnym, z odpowiednią ilością ziemi, w odpowiednim miejscu położoną ziemią i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jeżeli już jesteśmy w takim związku, to jest tak, jak powinno być. Jeżeli nie wchodzimy albo się rozwodzimy, no to możemy liczyć na brak akceptacji społecznej. No, jeżeli się podzieje coś strasznego i jesteśmy wdowcem bądź wdową, no to jest to rzecz niezależna od nas. Aczkolwiek i tak ze współczuciem na nas patrzą inni, ale no, czy jesteśmy kimś gorszym, komu się kiepsko układa. Natomiast jeżeli jesteśmy starym kawalerem, starą panną, rozwódką, rozwodnikiem, no, to już zupełnie. No właśnie, w ostatnich latach to się zaczyna zmieniać właśnie w takim kierunku, że to nie tylko jest kwestia biologii, to nie tylko jest kwestia tego, że zdecydowaliśmy się, obiecaliśmy i to już do końca życia będzie obowiązywało, no ale też zaczyna się brać pod uwagę satysfakcję przeżywaną przez obie osoby w tym układzie, w tej rodzinie, w tym związku. Co więcej, ważne też, na ile tam jest dobry klimat wychowawczy, również klimat emocjonalny dla dzieci. No właśnie, tutaj pojawia się cała masa zgrzytów, cała masa trudności, bo coraz więcej jest takich sytuacji, takich osób, które trafiają do gabinetów terapeutycznych, między innymi do mojego, ale to zdecydowanie nie tylko do mojego. Osób z rodzin, gdzie dzieje się naprawdę źle, gdzie jest alkohol, gdzie jest przemoc, gdzie nie ma bliskości emocjonalnej, gdzie dość często nie ma bliskości fizycznej, bo na przykład jeden z małżonków pracuje za granicę, czy tak naprawdę rodzina jest w faktycznej separacji. No właśnie, co teraz? I powiem szczerze, no, olbrzymi obszar do stereotypów, właśnie do iluzji. No bo zobacz. I jeszcze kilkanaście tania, ale powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, jeżeli było wiadomo, że w tej rodzinie spędzimy potencjalnie całe swoje życie, no chyba, że się pojawi coś nieprzewidzianego, no ale nie możemy zakładać, że coś takiego się wydarzy, czy przewidywać, że się wydarzy nieprzewidywalne. Więc, a skoro już jesteśmy w tej rodzinie, no to, żeby jakoś znieść to, co się tam dzieje, im gorzej się działo, tym większe były tendencje, no to człowiek miał tendencje, najczęściej człowiek płci żeńskiej, dlatego że w tych rodzinach faktycznie rola kobiety była ważna. Natomiast formalnie to mąż, tutaj głowa rodziny, reprezentant rodziny i tak dalej, pan domu. No więc kobieta, żeby jakoś wytrzymać, żeby jakoś sobie wytłumaczyć, żeby jakoś sobie ułatwić, włączała cały szereg no, takich właśnie wytłumaczeń, uspokajaczy samej siebie. No dobrze, co prawda pije, co prawda bije, ale nieźle zarabia i dobrym gospodarzem jest, albo dobrym fachowcem jest. No dobra, co prawda życie małżeńskie jest trudne do zniesienia, ale poza małżeństwem byłoby jeszcze gorzej, ale przynajmniej dzieci mają pełną rodzinę. Tak dalej, i tak dalej. I no właśnie używając tego aparatu pojęciowego, który wprowadziłem na samym początku naszej rozmowy, osoby, które aż tak bardzo nie były przywiązane do takiego pomysłu, rodzina ponad wszelką wątpliwość musi trwać, a patrzące z zewnątrz dość często miały pomysł taki: odejdź od niego, zostaw go. Kim innym będzie ci lepiej. Nawet bez faceta będzie ci lepiej niż z takim facetem. który cię nie szanuje, który tobą poniewiera, który cię maltretuje, również to robi z dziećmi. I duża część tych osób, duża grupa tych osób miała podobny pogląd. Natomiast osoba mocno przekonana i przez inną grupę osób przekonywana do tego, ale trzeba wytrwać, ale tak naprawdę małżeństwo, ale tak naprawdę miłość to jest pewna obietnica i zobowiązanie, a nie poczucie, uczucie i jakiś stan. Ale dla dobra całej familii, ale dla dobra dzieci, i tak dalej, i tak dalej. W dużej mierze tego rodzaju stereotypy, tego rodzaju iluzje, tego rodzaju przeświadczenia trzeba było podtrzymywać.
Czyli krótko mówiąc, dla dobra rodziny warto być nieszczęśliwym, tak?
No właśnie, tutaj to już wchodzimy na super śliski grunt. A propos tego, jak się ma życie ziemskie do tego, co się podzieje później, a kto tutaj jest ważny, na ile zadowolenie i satysfakcja to są istotne elementy życia, czy kobieta jest ważniejsza, czy mężczyzna, czy ten mężczyzna, który pije i który bije, to tak naprawdę jest szczęśliwy, a może właśnie on przez nią, a może ona go prowokuje, a może to ciężki los, a wiadomo, że każdy facet to musi się napić, a wiadomo, że jak nie pije, to nie kocha i tak dalej. To jest stereotyp funkcjonujący nadal w świadomości wielu rodzin. Spotkałem się, bo ja wiem, ze 7 lat temu może. A przy okazji zajęć, które miałem właśnie w województwie lubelskim, nie w samym Lublinie, ale w województwie, mniejsza miejscowość. I tam ewidentnie większość osób, z którymi rozmawiałem, było święcie przekonanych, że to jest zupełnie normalne zjawisko, nieodłączny element małżeństwa, że mężczyzna bije kobietę. W każdej rodzinie, w każdym małżeństwie tak właśnie się dzieje. Wręcz, jeżeli w jakimś małżeństwie mężczyzna nie bije swojej kobiety, to coś tu jest na rzeczy. Coś jest nie w porządku. Za mało kocha, ona się za mało stara, za mało ognia pomiędzy nimi. No, różne tam pomysły, różne twierdzenia były.
Jakieś takie zgrupowanie przemocowców, patologii.
Patologia to jest w obecnym momencie w ogóle zakazane określenie. Się
Oho.
mówi o rodzinach niekonstruktywnych.
A, okej.
Nie można mówić, że coś jest patologiczne. No więc właśnie ja byłem święcie przekonany, że to okej, kiedyś coś takiego funkcjonowało, ale w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej świadomości, w reklamach społecznych, rozpowszechnieniu psychologii, działań profilaktycznych, uświadamianiu różnych spraw i tak dalej, takie rzeczy się nie dzieją. Okazuje się, że tak, są, dzieją się. No i teraz z perspektywy tego pytania, czy te iluzje nam pomagają, podejrzewam, że osoby, które utknęły w takich związkach, w takich małżeństwach, gdyby sobie nie produkowały tego rodzaju iluzji, gdyby samych siebie nie pocieszały, gdyby samych siebie nie wzmacniały, często takimi właśnie ewidentnie gdzieś tam nieadekwatnymi, wypaczonymi.
Że nie jest tak źle, bo inni mają gorzej też na przykład.
Właśnie.
To co by się
Że
stało? To by się taka osoba załamała, sięgnęłaby dna,
dokładnie.
umarłaby, zniknęłaby?
Tak.
A
Dokładnie
może
tak.
by sięgnęła tego dna i uznała, że rzeczywiście trzeba coś zmienić? Czy jak się żyje w takim paradygmacie i wszyscy tacy nas otaczają, to nie ma na to szans.
Wiesz co, to trudne. To bardzo trudne. Dwa przykłady. Jeden to taki, pracowałem kiedyś z taką kobietą, ewidentnie, i to najbliższe okolice Lublina. Skąd inąd pani z wykształceniem wyższym? Bardzo inteligentna, dużo widząca, dużo rozumiejąca, wrażliwa również. Bardzo pracowita, bardzo porządna naprawdę kobieta, matka dwójki dzieci. Ewidentnie związek przemocowy. No właśnie. I ona miała właśnie takie dylematy. A że ona odbierze dzieciom ojca. Swoją drogą to jest taka konstrukcja semantyczna, której ja nie rozumiem. Jakim cudem matka może poprzez rozstanie się z ojcem odebrać dzieci ojcu?
No
Czyż
właśnie, on
ojciec jest.
nadal jest ojcem i nadal może te dzieci przecież widywać, bywać z nimi.
Może i powinien, i dokładnie to samo sądy wszystkie powiedzą, i to, że rodzice przestają być razem, nie powoduje, że przestają być rodzicami.
Ale są jeszcze
Więc
inne
to
wytłumaczenia, bo słyszałam takie, że na przykład, bo wtedy on będzie z gorszym ojcem i gorszym byłym mężem, że będzie się mścił za to, w związku z tym to będzie trudne. Także takie mechanizmy iluzyjne też można sobie tworzyć.
A no właśnie, bardzo się cieszę, że to dodajesz, bo w zdecydowanej większości przypadków to jest ściema. To jest nieprawda, że on będzie gorszy, że będzie trudniej, że będzie się mścił. Po pierwsze, dlatego, że niespecjalnie miałby motywację do tego, a po drugie, dlatego, że mamy jednak mimo wszystko coraz lepiej rozwinięte prawo, aparat umożliwiający egzekwowanie różnych praw i tak dalej, i tak dalej. Także to jest racjonalizacja, to jest przekonywanie samego siebie, to jest utwierdzanie siebie w przekonaniu, nic nie mogę zrobić i nie powinnam zrobić.
Ale te
A
przekonania, o których mówiłeś, przepraszam, do tej pory, to są takie przekonania, które można by sądzić, że przychodzą też z zewnątrz, że sam sobie człowiek ich nie wyprodukował, bo na przykład albo społeczność, takie są normy, tak nas nauczyła rodzina, szkoła, i tak, że tak po prostu jest. Tworzymy sobie sami pewne przekonania też?
A jasne, że tak. No właśnie dokładnie o tym miałem powiedzieć. Że jeżeli ja go przekonam, jeżeli ja zasłużę, jeżeli ja go nie opuszczę, jeżeli ja przy nim będę trwać, to w pewnym momencie, co ciekawe, to i siłą rzeczy już tutaj w stereotyp wszedłem i mówię z perspektywy kobiety, no ale jednak nie oszukujmy się, w warunkach polskich najczęściej tak to jest, że tą osobą współuzależnioną jest partnerka, uzależniona mężczyzna. Mało się mówi o uzależnieniach wśród kobiet, zwłaszcza o uzależnieniach od alkoholu. W zasadzie w Polsce alkoholiczek nie ma oficjalnie, natomiast z drugiej strony statystyki prezentowane przez specjalistów od uzależnień mówią zupełnie co innego, ale to zupełnie na marginesie. Okej, jeżeli patrzymy z perspektywy tej kobiety, to dość często jest tak, że ona jest święcie przekonana, że jej miłość jest na tyle skutecznym lekiem, jej cierpliwość, jej wiara, jej niezłomność, że on się zmieni, że on dla niej podejmie taką decyzję. Mało tego, to już bardziej z powodów rozwojowych i takich systemowo-rodzinnych, ale podobnie jest u dzieciaków. Jeżeli zadbamy, jeżeli będziemy cicho, jeżeli będziemy grzeczni, jeżeli się dobrze będziemy uczyć, jeżeli będziemy tatusiowi schodzić drogi, i tak dalej, cała masa różnych jeżeli, które trzeba spełnić i które trzeba osiągnąć, to zasłużymy. Jak nie będziemy prowokować, nie będziemy wkurzać, nie będziemy obciążać, nie będziemy dostarczać powodów i przyczyn, no bo przecież to jasne i oczywiste, że to przez nas tatuś pije. Więc jeżeli my będziemy bardzo grzeczni i bardzo będziemy znikać i bardzo będziemy nie epatować sobą i swoimi potrzebami, to osiągniemy sukces. To uzdrowimy naszą rodzinę. Jak przetrwamy wszystko, co najgorsze, a na to się właśnie umawialiśmy, że w zdrowiu i w chorobie, a to jest choroba, no to jeżeli wspólnie przetrwamy, to się zmieni.
I wchodzi kolejne przekonanie, czyli miłość, to cierpienie.
A miłość nie dość, że leczy, to jeszcze dodatkowo miłość jest cierpieniem. Oczywiście, że tak. Plus dodatkowo cierpienie uszlachetnia, trzeba nieść swój krzyż i tak dalej. To już
I
o tym
miłość
mówię.
ci wszystko wybaczy.
No, bo
To...
przecież co to jest za miłość, jeżeli on jest chory, on jest na dnie, on jest alkoholikiem, a ona go zostawi.
On
No przecież
stosuje
to
przemoc, a ona go zostawia, tak? To zła
nie.
kobieta.
No.
Nie potrafi kochać.
Aha. A w wielu głowach dokładnie taki pomysł jest. I w wielu głowach osób współuzależnionych i poddawanych przemocy, ale też w otoczeniu społecznym.
Czyli
Więc to
istnieje jakaś
są.
taka też zbiorowa iluzja.
Tak, ale to. No więc właśnie dlatego mówiłem, że ta matka była, dlatego że te regulacje dotyczące funkcjonowania mężczyzn, kobiet, małżeństw, relacji, to były takie, tutaj wchodzimy w jeszcze kolejny obszar, natomiast no to akurat kwestia, nad którą ja się dość często zastanawiam, dlatego że nie wszyscy mają taki pogląd. Ale ja akurat taki mam, że do pewnego momentu te ustalenia społeczne, te tradycje podtrzymywały w miarę równowagę, podtrzymywały stan rzeczy, bo mężczyzna był jakby sztucznie promowany, wzmacniany, on mógł głosować, on zarządzał kobietą i dziećmi. On był ten mądrzejszy, on mógł się uczyć, on mógł studiować, brać udział w życiu społecznym i tak dalej. Natomiast ona była ta słabsza, głupsza, siedząca w domu, przy garach, nadająca się do wychowywania dzieci. I było to ewidentnie niesprawiedliwe, nie w porządku, krzywdzące dla kobiet, ale utrzymywało pewną równowagę. A co się dzieje dzisiaj? A na porządku dziennym spotykam się z taką sytuacją przy rozmowach, warsztatach, w gabinecie terapeutycznym, przy lekturze artykułów, reportaży i tak dalej. Jako społeczeństwo przestaliśmy tego pilnować. Wspieramy kobiety. Nadal jeszcze nie ma pełnej równowagi, bo jest cały czas to zjawisko szklanego sufitu i w wielu rodzinach i w wielu kontekstach nadal ta kobieta jest gorzej traktowana i niedowartościowana, ale idzie to w takim kierunku, że faceci są coraz bardziej pogubieni, przestraszeni, natomiast kobiety coraz bardziej przekonane, że tak naprawdę mężczyzna w ich życiu nie jest jakoś niezbędnym elementem. Spokojnie można go zamienić na przykład na kota i też będzie miło. Także ewidentnie się zmienia. Ewidentnie jest tak, że mężczyźni niewspierani sztucznie, instytucjonalnie coraz bardziej się gubią i ich pozycja leci nawet na szyję. Natomiast z drugiej strony kobiety mają się coraz lepiej, ale kłopot polega na tym, że są przeciążone obowiązkami, odpowiedzialnością. Przecież ileż razy ja słyszę, że kobieta ma takie poczucie, że ma do wychowania dzieci, będące metrykalnie i biologicznie dziećmi, oraz jedno duże dziecko, to znaczy swojego faceta, którego trzeba instruować, palcem pokazywać, popychać, ciągnąć, zarządzać nim, straszyć go i tak dalej. Także no ja z perspektywy naukowca a z dużym zainteresowaniem obserwuję, natomiast z perspektywy faceta bardziej z przerażeniem, bo mam wrażenie, że jeszcze trochę i to jest misja po prostu. Kobiety same sobie będą doskonale dawać radę, a jak ktoś będzie chciał faceta zobaczyć, w sensie kobieta jakaś, no to będzie jakiś rezerwat czy inne zoo i tam będzie można się udać, żeby zobaczyć, jak facet wygląda.
Ciekawa wizja.
No, ale dokładnie taką mam. Natomiast, tak jak mówię, no w dużej mierze właśnie cały ten system iluzji i różnego rodzaju zniekształceń przepotężnych w tych warunkach, rzeczywiście zinstytucjonalizowanych, wspieranych społecznie, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a służył temu, żeby tu się za wiele nie zmieniało. Zaczęliśmy wychodzić z tej iluzji, no i się zmienia. W kierunku większego zdrowia, w kierunku bardziej konstruktywnego funkcjonowania głównie kobiet. I albo się to ustoi, ustali na jakimś innym poziomie niż ten, z którego właśnie zrezygnowaliśmy. No, albo się skończy tak, jak właśnie opowiedziałem. Trochę przerażająca wizja, ale moim zdaniem całkiem prawdopodobna.
Jako kobieta mogę powiedzieć, że bardzo jednak wierzę, zwłaszcza w tych młodszych mężczyzn, którzy już mają takie świeższe spojrzenie na te kwestie. I widzę, że sobie bardzo dobrze radzą ze swoją męskością. Także mam taką nadzieję. Na pewno mają też doskonałe wzorce w niektórych starszych panach. I w książkach też jak najbardziej jest dużo literatury na ten temat. To teraz chwila przerwy, zagramy i nadal będziemy rozmawiać o tych mechanizmach iluzji, które sobie produkujemy w życiu. Zwłaszcza interesuje mnie to nieadekwatne widzenie rzeczywistości, ale też o innych kwestiach pomówimy. To za chwilę wracamy do rozmowy.